Mówi Paryż RFI, 1 sierpnia 2009 roku, 65. rocznica powstania warszawskiego. Witają Państwa Sylwia Gibbs, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. AFP po raz pierwszy rzetelnie poinformowała o 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeden żołnierz francuski zginął i dwóch odniosło rany w Afganistanie. Moskwa grozi Gruzji, Osetia Południowa chce się przyłączyć do Rosji. W Teheranie rozpoczęły się procesy osób oskarżonych o tzw. sianie zamętu po wyborach prezydenckich w Iranie. Premier Putin nurkuje w Bajkale. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Agencja AFP poinformowała rzetelnie o obchodach 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, co należy uznać za wydarzenie praktycznie bezprecedensowe. Dotychczas AFP albo przemilczała rocznicę, albo wspominała o rocznicowych obchodach powstania w getcie warszawskim. W depeszach z Warszawy czytamy, że tysiące warszawiaków wzięło udział w sobotnich uroczystościach odbywających się od południa w różnych miejscach stolicy pod patronatem najwyższych władz Rzeczpospolitej. W uroczystościach na Mokotowie, przed grobem nieznanego żołnierza, na Powązkach, w Muzeum Powstania Warszawskiego. AFP podkreśliła, że w warszawskich uroczystościach wzięły udział wszystkie pokolenia Polaków. Agencja zacytowała też wypowiedź dwojga uczestników powstania, 92-letniego Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, który powiedział, cytuję, nasze największe zwycięstwo to obecność na rocznicowych obchodach młodych pokoleń oraz 85-letniej Haliny Cichowskiej-Komarnickiej, która przyleciała na uroczystości do Warszawy z daleka. Cytuję, byłam u córki w Kalifornii, przyleciałam na obchody specjalnie, inaczej postąpić nie mogłam. Agencja AFP przypomina, że uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie obchodzone są w Polsce oficjalnie dopiero od czasu upadku komunizmu oraz, że powstanie było wyczynem heroicznym, a także, że podczas 63 dni zaciekłych walk zginęło 18 tysięcy powstańców, 17 tysięcy Niemców, 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy zostało zmasakrowanych, 500 000 wygnanych, a Warszawa została zrównana z ziemią. Mówi Paryż RFI, rzecznik Pałacu Elizejskiego podał, że w walce z talibami w Dolinie Gajne w Afganistanie zginął w sobotę francuski żołnierz wchodzący w skład sił międzynarodowych, a dwóch innych francuskich żołnierzy zostało rannych. Nowy sekretarz generalny NATO, Anders Fogh Rasmussen, który oficjalnie obejmuje swoje obowiązki w poniedziałek 3 sierpnia, wypowiedział się za rozpoczęciem dialogu z umiarkowanymi talibami w Afganistanie. W wywiadzie dla pisma Politiken oświadczył on, cytuję, oczywiście istnieje twarde ugrupowanie talibów, z którymi żaden dialog nie jest możliwy, ale istnieją też grupy, z którymi warto rozpocząć rozmowę w celu osiągnięcia afgańskiego pojednania narodowego, koniec cytatu. Anders Fogh Rasmussen po raz pierwszy wspomniał o potrzebie takiego dialogu w październiku 2008 roku, kiedy pełnił funkcję premiera Danii. W sobotnim wywiadzie dla Politiken Rasmussen dodał, że koniecznym warunkiem rozpoczęcia dialogu jest uznanie przez talibów fundamentalnych zasad demokracji, zasad państwa prawa oraz praw człowieka. To był cytat. Rasmussen dodał, że nie wyobraża sobie żadnych rozmów z tymi, którzy zabijają naszych żołnierzy. Mówi Paryż RFI, oficjalna irańska agencja prasowa, cytowana przez AFP, podała, że w Teheranie rozpoczął się proces około setki osób oskarżonych o wywoływanie zamieszek i sianie zamętu po wyborach prezydenckich w Iranie. Liczba obwinionych właściwie nie jest znana. Nie wiadomo, jak proces zbiorowy i doraźny przebiega. Wiadomo, że pośród oskarżonych znajduje się były wiceprezydent Mohammad Ali Abtaki, były wiceminister spraw zagranicznych Mohsen Aminzadeh, były rzecznik rządu Abdullah Rambanzadeh, były deputowany i były minister przemysłu Mohsen Mirdamadi i Behzad Nabavi. Przypomnijmy, że policja irańska rozpędziła w czwartek wieczorem za pomocą pał i gazów łzawiących manifestacje w mieście i na cmentarzu, na którym pochowana została 26-letnia studentka muzykologii Nada Akhan Soltan, zamordowana podczas manifestacji czerwcowych. Stała się ona symbolem represji reżimu. Manifestanci zgromadzili się przy jej grobie po 40 dniach od daty jej śmierci, zgodnie z tradycją znaną nie tylko w kulturze perskiej. mówi Paryż RFI. Rosja rezerwuje sobie prawo użycia siły, jeśli Gruzja będzie nadal mnożyć prowokacje na Kaukazie, oświadczyło w sobotę rosyjskie Ministerstwo Obrony na tydzień przed rocznicą wojny rosyjsko-gruzińskiej z roku ubiegłego. Rosyjskie ministerstwo oskarżyło Gruzję o wystrzelenie w ciągu ostatnich 4 dni pocisku moździerzowego oraz obrzucenie granatami obiektów Cinchwali, tzw. stolicy Osetii Południowej. Na stronie internetowej rosyjskiego Ministerstwa Obrony czytamy, cytuję: wypadki toczą się tak samo jak w sierpniu 2008 roku przed agresją wojskową Gruzji na Osetię Południową i stacjonujący w tej republice kontyngent rosyjski. Jeśli prowokacje zagrażające ludności Osetii Południowej i żołnierzom rosyjskim nie ustaną, Ministerstwo Obrony zastrzega sobie prawo użycia wszelkich środków, łącznie z użyciem wszystkich sił wojskowych. Koniec cytatu. Rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szota Utiaszwili zaprzeczył jakimkolwiek prowokacjom i ostrzałowi ze strony Tbilisi w kierunku Osetii Południowej oraz dodał, że oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony jest, cytuję, wysoce niepokojące oraz że Moskwa szuka pretekstu do ataku na Gruzję. Liczymy, że wspólnota międzynarodowa potępi agresywne kroki strony rosyjskiej, dodał rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Steve Bild, rzecznik misji Unii Europejskiej Gruzji, oświadczył z kolei, że obserwatorzy nie potwierdzili żadnych prowokacji gruzińskich przeciwko Osetii Południowej. Celem mojego życia, moim celem politycznym jest zjednoczenie mojego narodu w sojuszu z Rosją, oświadczył tzw. prezydent Osetii Południowej Edward Kokoity w wywiadzie udzielonym agencji Reutera. Dodał on, że nie wyklucza możliwości, iż pewnego dnia, to cytat, Osetia stanie się częścią składową Federacji Rosyjskiej i w ten sposób Kokoity spełni swe największe marzenie. Prezydent Osetii Południowej dodał, że żołnierzy rosyjskich jest stanowczo za mało i Moskwa powinna jak najszybciej zwiększyć ich liczebność w Osetii Południowej. Mówi Paryż RFI. Premier Władimir Putin, zamknięty w miniaturowej łodzi podwodnej, dosięgnął dna jeziora Bajkał, najgłębszego jeziora na świecie. Premier Putin, odziany w kombinezon płetwonurka w kolorze błękitnym, wśliznął się do okrętu podwodnego Mir-1. Wśliźnięcie filmowała pilnie państwowa telewizja rosyjska. Premier Putin opowiadał swoje wrażenia przez radio. Jego relacja była również transmitowana na żywo. Putin powiedział, że widzi dno jeziora dzięki odpowiedniemu oświetleniu, ale jednocześnie jest zaskoczony, że nad wodach jeziora i wokół panują w zasadzie tak syberyjskie raczej niż egipskie ciemności. Woda jest oczywiście czysta z ekologicznego punktu widzenia, stwierdził Władimir Putin, ale jednak czuję się, jakbym był zawieszony w zupie z planktonu. Koniec cytatu. Mir-1 jest miniaturową łodzią podwodną, która w roku 2008 pobiła rekord, zanurzywszy się na głębokość 1680 metrów właśnie w jeziorze Bajkał. Wedle agencji rosyjskich Putin zszedł na głębokość 1400 metrów. Władimir Putin liczy 56 lat i zachowuje znakomitą formę fizyczną, o czym śpiesznie informują rosyjskie media. W piątek przyczepił osobiście nadajnik radiowy na skórze samicy wieloryba o imieniu Dasza. To był dziennik, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor.
Dwa dzienniki informują o możliwym ożywieniu gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Skoro tak, to trzeba wierzyć. Le Figaro cytuje ekonomistów, którzy przewidują wzrost gospodarczy przed końcem lata. Le Monde stawia Amerykę na drodze ożywienia. La Croix zwiedza tymczasem Asyż, światowe dziedzictwo braterstwa. Jak czytamy w katolickim dzienniku, Aujourd'hui en France cieszy się z powrotu delfinów do Morza Śródziemnego. Recesja cofnęła się w drugim trymestrze tego roku, pisze Claire Gatinois na łamach weekendowego wydania Le Monde. Największym problemem Amerykanów jest teraz bezprecedensowe bezrobocie. Od momentu objęcia stanowiska w Białym Domu Barack Obama nie cierpi na niedobór złych wiadomości. Wręcz przeciwnie, tym razem chyba odetchnie. Liczby opublikowane na temat drugiego trymestru napełniają optymizmem. Produkt krajowy brutto największej gospodarki świata zmniejszył się tylko o 1%, podczas gdy kilka miesięcy wcześniej galopował na łeb, na szyję. Spadek o 6,4% w pierwszym trymestrze 2009. Oznacza to, że kryzys daleki jest jeszcze od zakończenia, ale widać już światełko w tunelu. Powstrzymaliśmy recesję, jesteśmy na dobrej drodze, powiedział swym współobywatelom Obama. Ekonomiści też pomrukują z zadowolenia. Spodziewali się większego spadku PKB o co najmniej 1,5%. Nie ma co jeszcze otwierać szampana. Gospodarka amerykańska jest bardzo osłabiona, niuansuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Sytuacja na rynkach nadal jest napięta. Na plażach Gazy kobiety winny się mieć na baczności, donosi Benjamin Bart, wysłannik specjalny Le Monde w Gazie. Wszelki wybuch śmiechu spotyka się z reprymendą policjantów z Hamasu. Znana z prolaickich artykułów 27-letnia dziennikarka Asma Al-Ghul może coś na ten temat powiedzieć. Kiedy pod koniec czerwca wychodziła z kąpieli morskiej z grupą przyjaciół, ubrana w dżinsy i t-shirt, wedle zwyczaju rozpowszechnionego w palestyńskich kąpieliskach, agenci Hamasu zatrzymali ją pod pretekstem zbytniego rozbawienia w miejscu publicznym. Argumentem pogarszającym jej sytuację w oczach policjantów był fakt, że młoda dama jest rozwódką. Obywatele się skarżą na twoje zachowanie, usłyszała, po czym skonfiskowano jej paszport. Asma wykorzystała wysoko postawionych przyjaciół mających dojścia w islamistycznej organizacji i odzyskała ostatecznie papiery. Choć dostała potem telefon z przeprosinami od rzecznika prasowego Hamasu, Asma Al-Ghul nie jest naiwna. Takie sytuacje są coraz częstsze, mówi dziennikarzowi Le Monde. Islamiści dobierają się do społeczeństwa, bo ich polityka poniosła fiasko, dodaje. Ulice Gazy pełne są pogłosek o pomysłach brodatych. Hassan Tamimi usłyszał, że ma przedstawić kontrakt małżeński, kiedy wybrał się któregoś wieczora do restauracji z żoną. Abdel Halim Al-Ghul, dyrektor Domu Kultury, nieustannie jest nachodzony i nakłaniany, by skończył z prowadzonymi tam zajęciami z palestyńskiego tańca folklorystycznego. Przykłady można by mnożyć, co jeden to absurdalniejszy. A to manekinów kobiecych nielzia stawiać w witrynach. Panie mecenas mają odtąd nosić czadory zakrywające je od stóp do głów. Podobne środki planowane są od początku nowego roku dla licealistek. Bez dwóch zdań, klimat represji społecznej panuje w Gazie, konstatuje wysłannik specjalny Le Monde. To niezwykła talibanizacja, to znacznie subtelniejsza polityka tumiwisizmu. Hamas oficjalnie nie stoi za tymi rozporządzeniami, ale pozwala, nie patrzy na ręce, przyzwala, nie ukróca działań co ostrzejszych grupek fundamentalistycznych, a żyć coraz trudniej. Pomimo zaprzeczeń Hamasu, islamizacja społeczeństwa palestyńskiego w Gazie idzie od góry, mówi zagraniczny ekspert mieszkający w Gazie. Na dowcip zakrawa, gdyby nie była jak najbardziej poważna, wypowiedź Ahmeda Youssefa, jednego z umiarkowanych doradców premiera Haniyeh. Co też sobie pomyślą zagraniczni goście, przybyli do Gazy dzielić trudny los Palestyńczyków, kiedy zobaczą młodych chłopców i dziewczęta palących nargile, fajki wodne, na palestyńskiej riwierze. No jeden wielki wstyd przed światem. Tylko delfiny dopisały, nie tylko zresztą one, również wieloryby, kaszaloty i wszyscy ich krewni i kuzyni obserwowani byli na pełnym morzu. Morzu Śródziemnym, sprecyzujmy, pisze o tym popularny dziennik Aujourd'hui en France, towarzyszący Francuzom w ich wakacyjnych peregrynacjach. To znak, że morze jest czyste, podjęte wysiłki wydały spodziewane owoce. Kiedy te gatunki się rozmnażają, oznacza to tylko jedno, że odnaleźliśmy zróżnicowanie środowiska naturalnego. Cieszy się jeden z rozmówców dziennika. My też się cieszymy, wszak powiedziano w Księdze Rodzaju: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Co prawda słowa te wypowiedziane zostały do Noego i jego synów, ale usłyszały go chyba również delfiny i walenie.
Tu Paryż, RFI. Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Świeżo upieczeni eurodeputowani, wśród których jest wielu, którzy repetują kadencję dzięki dobrym, a nie złym wynikom, rozjechali się na wakacje, nie podjąwszy decyzji w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zastrzegli sobie nawet możliwość niepodejmowania tej decyzji podczas wrześniowej sesji parlamentarnej, pomimo nacisków największej grupy Europejskiej Partii Ludowej, która jest za ponownym wybraniem José Manuela Barrosu. Nie jest to zwykła gra na zwłokę, gdyż sprawy mogą się potoczyć odmiennym trybem, jeżeli ratyfikowany zostanie traktat lizboński. 2 października odbywa się referendum w Irlandii. Polska, Niemcy i Czechy dokonały już częściowej ratyfikacji i może się okazać, że przewodniczący komisji będzie musiał zostać wybrany przez parlament bezwzględną większością głosów, a razem z nim zostaną wybrani stały przewodniczący Rady Europejskiej i przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, czyli prezydent i szef dyplomacji Unii Europejskiej. Wiadomo, że grupy zielonych i socjalistów są przeciwne kandydaturze Barrosu, zarzucając mu liberalizm w sferze ekonomicznej, ale grupa liberałów i demokratów też ma zastrzeżenia i stawia kandydatowi warunki. A może europosłowie chcą przede wszystkim pokazać, że trzeba się z nimi liczyć, mimo że tylu mieszkańców Unii zlekceważyło wybory, mówi Gaëtan Ricard-Nioul z francuskiego ośrodka badawczego Notre Europe.
Tak wygląda paradoks tych wyborów europejskich. Frekwencja wyborcza spada, podczas gdy zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego nie przestaje rosnąć, o czym mowa w kolejnych traktatach. Parlament jest prawdziwym zwycięzcą rewizji unijnych traktatów, włącznie z traktatem lizbońskim, jeżeli wejdzie on w życie. Parlament Europejski posiada znacznie większą władzę niż na początku budowy Zjednoczonej Europy i zamierza z niej korzystać w ramach tak zwanego trójkąta instytucji unijnych między Komisją Europejską a Radą Krajów Członkowskich. I być może właśnie w związku z tym parlament zajął się sprawą nominacji przewodniczącego Komisji Europejskiej, żeby podkreślić swe znaczenie.
Mówiła Gaëtan Ricard-Nioul z francuskiego ośrodka badawczego Notre Europe. Francja poparła w końcu kandydaturę José Manuela Barrosu na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale bez entuzjazmu. Minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, zapytany o to podczas niedawnej konferencji prasowej, zbył sprawę jednym zdaniem. Za to aż 3 zdania poświęcił nowemu przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, którym jest Polak Jerzy Buzek. Byłem wczoraj w Warszawie, jak wspaniałą drogę przebył ten kraj. To nadzwyczajne, że Jerzy Buzek, który należał do Solidarności, jest teraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, powiedział Kouchner, który był gościem Radka Sikorskiego na zebraniu ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Warto też przypomnieć entuzjastyczną reakcję Michela Barniera, byłego ministra rolnictwa, a dziś eurodeputowanego Europejskiej Partii Ludowej, do której należy także Jerzy Buzek i wszyscy inni polscy europosłowie reprezentujący Platformę Obywatelską Donalda Tuska.
Dobrze znam Jerzego Buzka, którego miałem okazję spotkać, kiedy pełnił funkcję premiera Polski. Był bardzo wytrwały i bardzo solidny. Był aktorem śmiałej przygody, jaką był Związek Solidarności. Jestem wzruszony, a także dumny, widząc go na czele Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy dumni z tego, że Polak jest przewodniczącym. To my jesteśmy dumni.
A oto wypowiedź Adama Sosnowskiego, dziennikarza Radia Plus w Gliwicach, który przyjechał do naszej redakcji prosto ze Strasburga.
W Strasburgu było gorąco, jak to w Strasburgu. Pierwsza sesja plenarna nowego parlamentu. Rozmawiałem i z polskimi eurodeputowanymi, i z eurodeputowanymi zagranicznymi. No i przede wszystkim wszystko kręciło się wokół wyboru Jerzego Buzka, prawda, na stanowisko przewodniczącego parlamentu.
Jerzy Buzek, który pochodzi z waszego regionu.
Tak, który pochodzi z naszego regionu, który mieszka w Gliwicach, którego często właściwie widać i słychać w mediach regionalnych.
I w waszym radiu?
W naszym radiu też go słychać, tak. Też miałem okazję z nim rozmawiać głównie na tematy związane z energetyką, z ekologią, bo jakby w tym pan profesor się specjalizuje. No a teraz spotkałem się na obczyźnie w Strasburgu po raz pierwszy właśnie z Jerzym Buzkiem, który no emocjonalnie podszedł do jego wyboru, chociaż tak naprawdę wiadomo było o tym od wielu tygodni już, że jednak jego kandydatura jest pewna. Zresztą tutaj było na zasadzie jakby takiej umowy troszeczkę z socjalistami, prawda, którzy obejmą 4 w parlamencie po 2,5-letniej kadencji.
Tak, w drugiej połowie kadencji.
Tak, w drugiej połowie kadencji Jerzego Buzka. Także sam pan profesor, były nasz premier, nie ukrywał wzruszenia, mówił dużo, mówił po angielsku podczas swojego pierwszego przemówienia już jako głowy Parlamentu Europejskiego. Mówił po angielsku, mówił po polsku, odnosił się do spraw związanych także z polityką pozaunijną, do spraw związanych z Rosją, z Gruzją, do kontaktów z Chinami. No i chyba pewnie się czuje w tej roli już, bo tak było widać, że gdzieś tam jakieś pole do działania jest. No oczywiście odniósł się także w pierwszych słowach do dziennikarzy, prawda, że to my jako przedstawiciele społeczeństwa powinniśmy upraszczać przekaz na linii media, społeczeństwo, prawda, ponieważ może te sprawy unijne, chociażby traktat lizboński, o którym też była mowa, to są trudne tematy, prawda, no i tak naprawdę od nas, od dziennikarzy zależy to, czy będziemy w stanie przedstawić to w taki sposób, żeby przeciętny Kowalski to zrozumiał.
Z Adamem Sosnowskim, dziennikarzem Radia Plus w Gliwicach, rozmawiała Anna Bernhardt. Codzienna, żmudna praca w Parlamencie Europejskim zatrze wkrótce wspomnienie triumfalnego 14 lipca. Nowego przewodniczącego czeka, obok spraw organizacyjnych, ciągłe szukanie konsensusu, który dotąd był głównym mechanizmem funkcjonowania parlamentu. Znaleźć płaszczyznę porozumienia między wschodem a zachodem, lewicą a prawicą, wokół problemów kryzysu ekonomicznego, klimatu i dostaw energii i migracji. Zdaniem obserwatorów Jerzy Buzek jest do tego zadania stworzony. Zakończmy wspominkowy rozdział przypomnieniem jego pierwszego wystąpienia w charakterze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Koleżanki i koledzy. Thank you for electing me president of the European Parliament. For me it is both an enormous challenge and a great honor.
Dlaczego nie doceniamy znaczenia Parlamentu Europejskiego, mimo że od jego decyzji zależy znaczna część ustawodawstwa każdego z państw członkowskich, mówi Francuz Joseph Daul, przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej.
Trzeba włączyć deputowanych parlamentów narodowych. Rozumiem trochę ich frustrację, gdyż dyrektywy są uchwalane na poziomie europejskim. Im pozostaje tylko akceptacja. Powinni więc znać teksty przed naszym głosowaniem. Dzisiaj próbują je tylko ministrowie, dopiero rok później deputowani w państwach członkowskich muszą je przekształcić na ustawy krajowe, niczego nie zmieniając. Stąd się bierze ich frustracja, dlatego trzeba z nimi współpracować przed podejmowaniem decyzji.
Najpopularniejsze decyzje legislacyjne, o których mówił Joseph Daul, przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, dotyczą kroków zwalczających bezrobocie. Według wyników najnowszego sondażu Eurobarometru 72% mieszkańców Unii Europejskiej odczuwa pozytywne wyniki polityki unijnej na rzecz zatrudnienia, a 1/3 wie o istnieniu Europejskiego Funduszu Socjalnego. Władimir Szpidla, komisarz odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i równość szans, to cały program, przypomniał, że Komisja Europejska uruchomiła w ostatnim czasie mikrokredyty dla osób zakładających własne firmy. Wprowadziła pełne finansowanie ustawicznego szkolenia pracowników i działa na rzecz organizowania praktyk zawodowych dla młodzieży. Wysiłki te są należycie docenione, skoro aż 78% respondentów uważa, że Unia Europejska przyczynia się do lepszego dostępu do kształcenia i szkolenia, a 72% pozytywnie ocenia jej rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i zwalczaniu bezrobocia. Warto przypomnieć jedno z głównych narzędzi europejskiej polityki zatrudnienia, dostępne dla wszystkich w internecie w 25 językach. Mówi o nim rzecznik Komisji Europejskiej Michał Nycz.
Jest to portal internetowy, czyli na stronie internetowej EURES wpisuje się swoje kompetencje, języki jakie się zna. Krótko mówiąc, jest to swego rodzaju wyszukiwarka, tak po polsku można było najprościej powiedzieć, do której się wpisuje różne, odpowiada się na różne pytania, różne kryteria. Wpisuje się na przykład kraje, którymi jest się zainteresowany. Ta wyszukiwarka pomaga znaleźć miejsca pracy w tych krajach, biorąc pod uwagę kryteria, które wcześniej wpisaliśmy, krótko mówiąc. Czyli to jest tak jakby, można by było powiedzieć, swego rodzaju serwis doradczy, do pewnego momentu zautomatyzowany, aczkolwiek potem oczywiście można mieć do czynienia z żywą osobą, tak zwani doradcy EURES, którzy są obecni w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, będąc na stronie EURES, obywatel, który jest na tej stronie, zostanie poprowadzony krok po kroku, tak naprawdę naprawdę. I oprócz tego, może to jest też ważne, można znaleźć informacje właśnie na temat systemu zatrudnienia, systemu opieki społecznej, systemu opieki zdrowotnej, wszystkiego, prawa pracy w różnych krajach członkowskich. To jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, a zwłaszcza zmianie kraju i podejmujemy pracę w innym kraju, posiadanie tego typu informacji jest bardzo cenne, zanim jeszcze wyjedziemy, żeby przygotować swój wyjazd i żeby tak naprawdę mieć, jeśli mogę się tak wyrazić, miękkie lądowanie.
I na tym właśnie polegają te ułatwienia dla artystów, które Komisja Europejska proponuje.
Tak, ale jak mówię, te ułatwienia nie dotyczą tylko i wyłącznie artystów, one dotyczą wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy zdecydują się podjąć pracę w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Czy to chodzi o pracę czasową, to może na przykład dotyczyć bardziej artystów, czy to chodzi o pracę stałą i długoterminową.
Mówił rzecznik unijny Michał Nycz. Adres Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej jest bardzo prosty. EURES-Europa-EU. Większość respondentów Eurobarometru wolałoby znaleźć tę samą pracę w tej samej okolicy, ale wykazuje większą otwartość wobec zmiany miejsca niż wobec zmiany rodzaju pracy. Zdolność do przystosowania się jest uważana za trzeci ważny atut przy poszukiwaniu nowej pracy po doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych.
Paryż, RFI.
Zbigniew Śledziewski, rocznik 1924, w czasie II wojny światowej, był członkiem AK i tak jak wielu młodych ludzi w jego rodzinie brał udział w powstaniu warszawskim. Po jego upadku znalazł się we Francji. Po raz pierwszy do Polski pozwolono mu wrócić w 1957 roku. Jego 7-letnia córka Elżbieta towarzyszyła mu w tej podróży. Towarzyszyła mu także w następnych wyjazdach do Polski. Do Polski jeździła także już jako dorosła kobieta, profesor filozofii i wykładowca nauk politycznych na wyższych uczelniach Francji. Zawsze bardzo interesowała się opowieściami ojca z czasów powstania i któregoś dnia postanowiła je ująć w książkę i opublikować. Warszawa, 44 opowiadania o powstaniu. Ta książka ukazała się w czerwcu 2004 roku, na kilka tygodni przed 60. rocznicą powstania, nakładem wydawnictwa Otremont w kolekcji Memoirs, Pamięć. Pani Śledziewska chciałaby, aby Francuzi uświadomili sobie wreszcie, jak ważnym wydarzeniem II wojny światowej było powstanie warszawskie. Ze Elżbietą Śledziewską rozmawiała Anna Rzeczycka. Rozmowa nagrana została na parę dni przed ukazaniem się książki we Francji.
Pour moi c'est quelque chose de très difficile à supporter et même c'est quelque chose de scandaleux de penser que cette insurrection qui a marqué une page si héroïque et à la fois si tragique de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Fakt, że Francuzi nic nie wiedzą o powstaniu warszawskim, jest dla mnie trudny do zniesienia. Uważam, że to prawdziwy skandal, iż to powstanie, które zapisało tak bohaterską i jednocześnie tak tragiczną kartę historii II wojny światowej, zostało we Francji całkowicie zapomniane. Francuzi znają powstanie w getcie warszawskim, znają potworności deportacji, która na ziemiach polskich przyniosła tyle ofiar, ale nie wiedzą, że istniało AK, że polski ruch oporu był aktywny przez całą okupację i że zanim my jeszcze Niemcy weszli do Warszawy na początku października 1939 roku, miasto było oblężone i broniło się pod bombami. Nie wiedzą też, że powstanie, które wybuchło w 1944 roku po 5 prawie latach okupacji, było największą bitwą miejską w Europie okupowanej, największym zrywem przeciwko Niemcom. Armia III Rzeszy poniosła zresztą w zbuntowanej Warszawie wiele strat. 15 tysięcy niemieckich żołnierzy zostało zabitych.
C'est sans doute une question politique. Ce trou de mémoire, comme tous les trous de mémoire d'ailleurs, a un sens.
Skąd bierze się ten żenujący brak wiedzy na temat powstania warszawskiego we Francji? Jest to bez wątpienia problem polityczny. Każda luka w pamięci ma sens. Ta luka też ma sens. Osobiście myślę, że wokół powstania we Francji w pewnym momencie zapanowało milczenie. W szkołach nauczyciele nic o nim nie mówili. Trzeba dla ich obrony powiedzieć, że program nauczania historii jest wyjątkowo bogaty i że po prostu wykładający nie są w stanie opowiedzieć o wszystkim. Ci sami nauczyciele znajdowali jednak czas i byłoby dziwne, gdyby tak się nie stało, by opowiadać swym uczniom o bohaterskim powstaniu w getcie warszawskim, które miało miejsce 16 miesięcy przed Powstaniem Warszawskim. Równowaga wymagałaby więc, by nie przemilczać tragedii, w której w ciągu 63 dni zginęło prawie 250 tysięcy osób. To milczenie nie było konsekwencją braku dokumentacji, czy też jakiejkolwiek pobłażliwości dla armii nazistowskiej. Było raczej często nieuświadomionym pragnieniem, by przejść do porządku dziennego nad zachowaniem armii sowieckiej, która zdradziła powstańców, mimo że jeszcze na kilka dni przed wybuchem powstania obiecywała im pomoc.
C'est un récit que j'ai voulu construire dans une forme romanesque, puisqu'on suit le personnage principal, qui est mon père et qui porte ici son nom ou son nom familier, Zbyszek.
Moja książka nie jest dokumentem, są to raczej wspomnienia i dokumenty przekształcone w powieść. Jej bohaterem jest mój ojciec, który nosi w niej swe prawdziwe imię Zbyszek. Śledzimy jego losy, najpierw jego powrót do Warszawy z partyzantki w Janowie Lubelskim na rozkaz AK. Zbyszek przemierza Warszawę, widzi armię niemiecką wycofującą się na wiadomość o ofensywie sowieckiej i myśli, tak jak wszyscy warszawiacy, że nastał czas przejścia do akcji. Rozumie, że nawet gdyby szefowie wojskowi AK nie dali hasła do powstania, to ono i tak wybuchnie. Taki jest bowiem stan ducha warszawiaków. Zbyszek dostrzega też wielkie zmiany w Warszawie. To nie to samo miasto, które opuścił, uciekając przed gestapo w końcu 1943 roku. Warszawa jest w euforii na widok armii hitlerowskiej i administracji niemieckiej, szykującej się do ewakuacji, palącej dokumenty, pakującej walizki i opuszczającej Warszawy w wielkim pośpiechu. Potem towarzyszy Zbyszkowi na wszystkich etapach powstania, poczynając od wielkich momentów początkowego entuzjazmu aż do kapitulacji. Baza mego ojca znajdowała się na Powiślu. Brał on udział w ataku na uniwersytet, na komendę policji i we wszystkich ważnych akcjach tej dzielnicy. Na początku września Powiśle upadło i Zbyszek ze swymi kolegami przedostał się do Śródmieścia, gdzie walczył na Poczcie Głównej, która nigdy się nie poddała. Tam mój ojciec dowiedział się o kapitulacji. Moment złożenia broni był dla niego najgorszym momentem wojny.
Tout ce que j'écris est vraiment issu de la documentation, c'est-à-dire que je raconte sous forme romanesque des histoires qui sont vraiment arrivées.
Moja książka nie jest dokumentem, ale moim punktem wyjścia i punktem odniesienia były dokumenty, a w szczególności fotografie. Wszystko, co opisuję, jest autentyczne. Wszystko to zdarzyło się naprawdę osobom, które zostawiły po sobie ślady, przede wszystkim memu ojcu, ale także innym uczestnikom i świadkom powstania, których wspomnienia, zdjęcia i filmy miałam w ręku. Starałam się wykorzystać wszystkie szczegóły tych fotografii. Sprawia to, że tak jak filmowiec rekonstruuje bardzo precyzyjnie cały pejzaż powstania. Posiadam wiele tych fotografii pochodzących ze zbiorów mojej rodziny, ale także z wielu książek, które wyszły na temat powstania w Polsce. W szczególności inspirowały mnie książki Stanisława Kopfa Dni Powstania i Lata Okupacji. Korzystałam także z internetowych witryn poświęconych Powstaniu Warszawskiemu i Warszawie przedwojennej. Dla mnie był to sposób na dowiedzenie się z wielką precyzją, co mieli przed oczyma mój ojciec i jego koledzy w czasie powstania, czy też jeszcze wcześniej w scenie otwierającej książkę, kiedy Zbyszek wraca do stolicy.
C'était vraiment le moyen de savoir très précisément ce qu'avaient sous les yeux mon père et ses camarades lorsqu'ils combattaient, ou même dans les scènes initiales lorsqu'il rejoint Varsovie avant le déclenchement de l'insurrection.
Mówiła Elżbieta Śledziewski. A co o jej książce sądzi główny bohater Zbigniew Śledziewski, który w AK nosił pseudonim Ryś.
Dla mnie to była wielka przyjemność, bo do tej pory bardzo mało mówiłem o Powstaniu Warszawskim, bo w środowisku francuskim, jak mówiłem, że byłem na Powstaniu Warszawskim, ludzie zawsze mi pytali, czy pan był w getcie. Dlatego też bardzo mówiłem w rodzinie o tym powstaniu. Do tej pory, jak córka zaczęła się tym interesować i mnie się pytała, i to przeszliśmy dużo czasu razem, tym bardziej, że wszystko, co jej opowiadała, sprawdzała na internecie. że to było. Także musiałem uważać się przy końcu mego życia. To jest wielka rzecz, że ktoś nareszcie przypomniał mi o tym, co ja w życiu zrobiłem.
Czy ona wiernie wszystko opisała? Rzeczywiście tak było, jak ona pisze?
No, ona pisała w ten sposób, który mi się podobał. Ja nie lubię opisy w książkach o wojnie, na których jest ciągle, daje bohatera, który jest piękny i wszystko dobrze robi i tak dalej. Ona mnie tam podaje jako młodego chłopaka, który włączył się do AK. Ja nie byłem dowódcą. Byłem zwykły członek AK. Skończyłem na powstanie na Wareckiej, na głównej poczcie.
Która się trzymała do końca, prawda?
Trzymała do końca, w warunkach okropnych.
I kiedy się dowiedzieliście o kapitulacji, nie chcieliście w ogóle w to wierzyć?
Jak się dowiedziałem o kapitulacji, byłem w takiej pozycji na poczcie w ruinach i nie wierzyłem. Znaczy, powstanie Warszawy dla mnie to było takie, z początku to był entuzjazm. Myśmy myśleli, że wszystko to będzie pięknie i tak dalej, wygramy i tak dalej. I później to jest, na poczcie to my się trzymaliśmy, bo myśmy wiedzieli, że jak nas złapią, to
pianistyka francuska wczoraj i dziś. Część trzecia. Przed mikrofonem Stefan Rigger. Le TikTok Shock François Couperin. Czy znają państwo kogoś, kto byłby w stanie tak to zagrać? Myślę, że nie, choćby i dlatego, że muzyki klawesynowej mistrzów francuskiego baroku nie wiedzieć temu, poza ostatnio Grigorijem Sokołowem, nikt w zasadzie nie gra. No jak to? A my? Wrzasną oburzeni klawesyniści, legalni plenipotenci. Spokojnie, historyczna prawomocność nie jest jeszcze przepustką do wieczności. W moim odczuciu mało komu, może poza Scottem Rossem, ale także nie pod każdym względem, udało się wydobyć z tej muzyki Couperina, a tym bardziej Rameau, wszystkie jej smaczki, barwy melancholijne, odcienie na instrumencie, który mimo licznych zalet i drobnych przewag pozostaje dla mnie jednak ubogim krewnym fortepianu. No dobrze, to wobec tego, czemu pianiści, choć od dawna nie boją się już grać Bacha lub Scarlattiego, trzymają się wciąż z dala od tego repertuaru? Nie wiem, ale podejrzewam, że tym, którzy mieli okazję poznać interpretację Marcel Meyer, gdyż to o niej dzisiaj mowa, musiały po prostu opaść ręce. Co jak co, ale niełatwo ją prześcignąć. Rondo o nazwie Cyklopy ze suite d'Edur Jean-Philippe Rameau pod magicznymi palcami Marcel Meyer. Zapewne mało kto o niej słyszał. Dla mnie wszelako to jedna z najwdzięczniejszych postaci we francuskiej pianistyce. Ktoś, kto od pierwszej chwili poraża swą muzykalnością, naturalnością, artystyczną wrażliwością i inteligencją. Urodziła się na 3 lata przed początkiem stulecia, zmarła w 1958 roku. Studiowała m.in. u wielkiego Alfreda Cortot. Niemal od razu zanurkowała we współczesność, stając się muzą Grupy Sześciu, broniąc z zapałem twórczości kompozytorów swojej generacji, z których wielu, jak Strawiński, Poulenc czy Albéniz, powierzało jej pierwsze wykonania swych utworów. Ale tacy, którzy chcieliby ją zamknąć w roli pasjonarii awangardy, musieli obejść się smakiem. Marcel Meyer uczestniczyła w fermencie artystycznym swoich czasów z wolnej stopy, nie dając się zaszufladkować, nie spuszczając oka z teraźniejszości, śmiało jako jedna z pierwszych zapuszczała żurawia w przeszłość. Sięgając po zakurzone dzieła dawnych mistrzów klawesynu, ani nie szukała rad u Wandy Landowskiej, która jako pierwsza wzięła się za ten repertuar, ani nie grzebała w bibliotekach. Kierowała się czystym instynktem muzycznym, pasją i własnym poczuciem smaku. To, w jaki sposób wpisuje ozdobniki we frazę, jest już samo w sobie cudem. Nie wiem, czy komukolwiek poza Glennem Gouldem coś takiego się udało. Chodzi mi o sposób traktowania ozdobników na poważnie, to znaczy nie jako wyeksponowanych aparte klejnocików, dygresji tworzących wyłom w nurcie opowieści, lecz jako integralnych składników melodii, potraktowanych niczym kamyczki zmuszające strumień do urozmaicenia swego monotonnego nurtu, lecz w niczym nie spowalniające jego przepływu. Nie znam wielu, którzy opanowaliby tę sztukę. Nawet Sokołow, choć idzie tym tropem, akcentuje swe ozdobniki zbyt nachalnie i systematycznie, aby ta kwadratura koła stała się czymś w pełni wiarygodnym. Nagrania dzieł Rameau i Couperena, dokonane przez Marcel Meyer na przełomie lat 40. i 50., od tak z porywu serca na przekór wszelkiej modzie, były w każdym razie i nawet do dziś pozostają przedsięwzięciem poniekąd rewolucyjnym. Ale i o jej nagraniach Bacha można by niemalże powiedzieć to samo. Któż w tych czasach, poza Landowską z jej rozklekotanym Plejelem i Edwinem Fischerem, którego nadzwyczajna osobowość ginie nieco w szumach i trzaskach prymitywnej aparatury, któż gotów był umieścić w swym repertuarze inwencje, partity, tokaty i fugi? Dla Marcel Meyer, jak dla Schumana i paru innych, Bach był chlebem powszednim. Tak jak Pablo Casals zaczynał każdy dzień tygodnia przez całe życie od zagrania jednej wiolonczelowej suity i jednego preludium i fugi z Das Wohltemperirte de Klavier, tak i ona każdego ranka witała się przez 2 godziny z Janem Sebastianem, by dopiero później w razie potrzeby rozkręcać sobie palce na etiudach Fryderyka, jego duchowego syna. To się czuje. Słuchając jej nagrań, czuje się od pierwszej chwili, że ma się do czynienia z kimś, kto w najlepszym tego słowa znaczeniu ma dobrze poukładane w głowie. Wbrew pozorom jest to nadzwyczaj rzadkie. Któż w tych czasach na dobre 10-20 lat przed Gouldem czy Feinbergiem był zdolny do oddania w tak klarowny sposób meandrów bachowskiej polifonii? Thank you. z czwartej suity angielskiej Bacha, pod palcami niezmiennie Marcel Meyer. Trudno się dziwić, że pismo Discophile Français, które we wczesnych latach powojennych patronowało najbardziej ambitnym przedsięwzięciom płytowym we Francji, powierzyło tym palcom magicznym, gdyż jakby nie dotykającym w ogóle klawiszy, a wydobywającym z instrumentu dźwięk niezwykle klarowny, łączącym paradoksalnie perkusyjność uderzenia z okrągłością nutek i nadprzyrodzoną płynnością frazy. Trudno się zatem dziwić, powtarzam, że powierzyło tym palcom całe kilometry wyrytych w płytach rowków wskrzeszających duchy nie tylko Bacha, Couperena i Rameau, lecz także Scarlattiego, Mozarta, Schuberta, by już nie wspomnieć naturalnie o rówieśnikach Marcel Meyer, z którymi na co dzień była w najbliższym kontakcie, stroniąc zarazem od wszelkiego sekciarstwa. To, że była muzą Grupy Sześciu, zrzeszającej zdeklarowanych wrogów impresjonizmu jak Poulenc, Milhaud czy Seti, w niczym nie przeszkadzało jej w nagraniu wszystkich dzieł Ravela, częściowo zresztą pod jego kontrolą. Czego by się nie tknęła, wszystko płynie prosto jak ze źródła. Spróbujmy dla odmiany Scarlattiego. Marcel Meyer grała sonatę H-dur Domenico Scarlattiego. Trudno znaleźć kogoś, być może poza Christianem Zachariasem, który wybiera wszak inną opcję, akcentując głównie hiszpańskie korzenie tej muzyki, kto potrafiłby z taką naturalnością nadać tym błahostkom ów stan nieważkości, który jest ich główną racją bytu. Wszystkie te perełki i wiele, wiele innych drzemały w lamusie przez dziesięciolecia, do czasu, aż firma EMI w ramach nieocenionej serii Les Introuvables, czyli płyty nie do znalezienia, zdecydowała się w końcu przenieść je na kilkanaście kompaktów. Przesłuchałem z nich większość i nawet to, czego nie znam, polecam bez wahania. Marcel Meyer nie prowadzi nas może na skraj przepaści jak Richter lub Gould. To nie jest sztuka paroksyzmu i wyzwań ostatecznych, lecz lekcja tańca made in France z poprawką na obcą tej kulturze naturalność, taką, jaką znajdziemy powiedzmy u Dinu Lipattiego czy Williama Capella. Połączenie gracji z wyrafinowaniem, ludzkiego ciepła i bezbłędnej, trzeźwej analizy. Swoją drogą, zestawiając daty i nazwiska, zastanawiam się nagle, czy ów tajemniczy wdzięk uderzający w tylu nagraniach z przełomu lat 40. i 50., że wspomnę choćby o niepowtarzalnych mazurkach Kapela, nie bierze się również z tego, że było to apogeum ery analogowej, łabędzi śpiew naturalnego, w cudzysłowie dźwięku, zaklętego w relief mineralnej płyty, zanim wyzioną ducha najprzód na wietrzejących w okamgnieniu taśmach typu Orvo et Consortes, by w końcu zaprzedać duszę cyfrowemu diabłu, przekładającemu ciepły oddech frazy na zimne zera i jedynki. Posłuchajmy więc na koniec raz jeszcze ciepłego oddechu frazy i niezwykłego tusze Marcel Meyer, przełożonych co prawda na kompakt, ale dosyć chyba wiernie, i raz jeszcze w tym repertuarze, w którym udało jej się dokonać największych cudów. François Couperin, Les Fauvettes Plaintives, czyli powiedzmy kwilące żałośnie gajówki. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Rigger.